Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dzień życia konsekrowanego. Dość ogólna charakterystyka istoty życia konsekrowanego, jaką przedstawiłem tydzień temu, rozpoczynając omawianie kolejnego stanu życia w Kościele, pokazuje, że jest ono darem dla Kościoła, co zresztą akcentuje święty Jan Paweł II już na początku adhortacji Vita Consecrata. Stwierdza on, że życie konsekrowane nie jest rzeczywistością odosobnioną i drugorzędną, ale sprawą całego Kościoła. Dalej pisze, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła, jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. Te słowa o życiu konsekrowanym w sercu Kościoła nieodparcie kojarzą się ze słynną wypowiedzią świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Otóż w swoich Dziejach Duszy wyznała, że szukając sensu powołania natrafiła na słowa świętego Pawła, w których przedstawia on Kościół jako mistyczne ciało. Święta napisała więc: zrozumiałam, że skoro Kościół jest ciałem złożonym z różnych członków, posiada serce i że to serce płonie miłością, że jedynie miłość pobudza członki Kościoła do działania. Zrozumiałam, że miłość zamyka w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca. Jednym słowem, jest wieczna. Zatem uniesiona szałem radości zawołałam: o Jezu, miłości moja, nareszcie znalazłam moje powołanie. Moim powołaniem jest miłość. Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele. W sercu Kościoła mojej Matki będę miłością. Istotnie, osoby konsekrowane są sercem mistycznego ciała Chrystusa. Ono zaś ma to do siebie, że reaguje niemal na każdy ruch ciała, na wszystko, co się w nim i z nim dzieje. Podobnie osoby konsekrowane żyją Kościołem, wszystkimi jego radościami, smutkami i problemami. I żywo reagują na jego sprawy, oddając chwałę Bogu i wielbiąc Go za wszystko, co dobre i święte we wspólnocie uczniów Chrystusa, jak również przepraszając i pokutując za ich grzechy. Jak o kondycji danego organizmu świadczy stan serca, tak samo osoby konsekrowane stanowią krwiobieg Kościoła, bez którego nie może on żyć i pełnić swej służby w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Chcemy więc przez najbliższe audycje bliżej poznać ten stan życia, któremu my wszyscy w jakimś stopniu zawdzięczamy nasze trwanie i duchowy wzrost w Kościele. Za kilka dni, 2 lutego, a więc w najbliższą niedzielę, przy okazji Święta Ofiarowania Pańskiego przeżywać będziemy 24. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To doskonała okazja, aby pochylić się nad tą formą życia w Kościele, która dla wielu osób wydaje się być okryta nimbem tajemniczości. Po to właśnie święty Jan Paweł II w 1997 roku ustanowił ten obchód, aby zwrócić uwagę Kościoła i świata na doniosłą rolę osób konsekrowanych. W specjalnym orędziu na pierwszy dzień życia konsekrowanego Święty papież wskazał na trzy zasadnicze cele tego dnia. Odpowiada on po pierwsze osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia, które ubogaca i raduje wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa. W tym kontekście papież przywołuje słowa świętej Teresy od Jezusa. Czym byłby świat, gdyby nie było zakonników? A następnie stwierdza, że to pytanie zmusza nas do składania nieustannego dziękczynienia Panu, który przez ten wyjątkowy dar ducha nie przestaje ożywiać i wspierać swój Kościół w jego trudnej misji na tym świecie. Drugie zadanie tego dnia, jak uczy Jan Paweł II, to przyczynić się do poznania i szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego. Ta bowiem forma życia ma wielkie znaczenie dla każdego członka Kościoła, gdyż pomaga wszystkim wiernym głębiej zanurzyć się w konsekracji chrzcielnej i pełniej przeżywać swoje chrześcijańskie powołanie do świętości. Trzeci powód, zasadniczy powód ustanowienia Dnia Życia Konsekrowanego, to pomoc samym zainteresowanym. Chodzi o to, by w chaosie współczesnego świata i nierzadko w zabieganiu, w zapracowaniu w służbie Królestwa Bożego, osoby konsekrowane miały okazję świętować to, kim są, aby miały okazję ucieszyć się swoim powołaniem, powrócić do źródeł swojego powołania, aby dokonać bilansu własnego życia oraz by odnowić własną konsekrację. Wybór święta ofiarowania Pańskiego na obchody Dnia Życia Konsekrowanego nie jest przypadkowy. Obydwa te wydarzenia liturgiczne wzajemnie się dopełniają. Zwróćmy najpierw uwagę na wymowę samego święta ofiarowania Pańskiego. W Polsce tradycyjnie nazywanego świętem Matki Bożej Gromnicznej. Związana z tym obchodem gromnica to wymowny symbol zarówno Chrystusa Pana, jak i Maryi, a tym samym również osób konsekrowanych. Gromnica to specjalna, większa niż zwykle świeca, dawniej wykonywana całkowicie z pszczelego wosku. Jej nazwa wywodzi się od słowa grom, gdyż zapalano ją w czasie burzy, stawiano w oknie i modlono się, zwykle na różańcu, by Maryja ochraniała domostwo, oddaliła pioruny i odpędziła wszelkie zło. Z mojego dzieciństwa pamiętam bardzo dobrze ten piękny zwyczaj. W niektórych miejscach kraju zachował się inny piękny zwyczaj, mający osadzenie w treści dzisiejszej liturgii słowa. Polega on na wkładaniu gromnicy do ręki umierającego członka rodziny. Przypominają się tu słowa starca Symeona, który wziął na ręce przyniesione przez Maryję i Józefa dziecię Jezus i mówił: teraz, o Panie, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. W tym zwyczaju podawania umierającemu gromnicy do ręki należy też widzieć przywołanie ewangelicznej przypowieści o mądrych pannach, które z zapalonymi lampami wyszły na spotkanie Chrystusa oblubieńca. Gromnica zatem to symbol tego, który jest światłością świata, jest światłem na oświecenie pogan. Na początku mszy świętej w dniu ofiarowania odbywa się procesja z płonącymi świecami. To znak kroczenia przez życie z Jezusem światłością. Dawniej gromnice palono przez całą mszę świętą. zgodnie ze zwyczajem należało ją zapaloną również zanieść do domu, gdzie jej płomieniem wypalano krzyż na belce sufitu na znak, że dom ten przeniknięty jest światłością Chrystusa i nie ma tam miejsca dla ciemności zła. W Polsce tradycja przynoszenia gromnicy do kościoła w święto ofiarowania i zabierania jej zapaloną z powrotem do domu datuje się już na X wiek, a więc na same początki chrześcijaństwa w naszym kraju. Nie dziwi zatem, że z gromniczną związane są różne przysłowia oraz obrzędy ludowe. W przekonaniu, że święto Matki Bożej Gromnicznej to połowa okresu zimowego, mówiono na przykład: gromnica, zimy, połownica. Mimo iż zapalona gromnica przede wszystkim symbolizuje Chrystusa światłość, to polska pobożność odnosi ją do Maryi. W ludowych podaniach i poezji Matka Boża przedstawiana jest właśnie z gromnicą w ręku, jako ta, która urodziła Syna Bożego i w ten sposób przyniosła nam światłość Chrystusa. Z tej racji, choć liturgicznie okres Bożego Narodzenia kończy się niedzielą Chrztu Pańskiego, zwykle około 10 stycznia, to w polskiej tradycji szopka i kolędy pozostają aż do 2 lutego. Wspomniana tu pobożność ludowa związana z obchodem święta Matki Bożej Gromnicznej dobrze naprowadza nas na głęboki sens liturgicznego obchodu ofiarowania Pańskiego. Oto bowiem Józef i Maryja przynoszą maleńkiego Jezusa do świątyni w Jerozolimie, aby ofiarować Go Bogu 40 dni po narodzinach, jak wymagało tego ówczesne prawo religijne. Od Bożego Narodzenia właśnie 2 lutego mija dokładnie 40 dni. Zgodnie z prawem żydowskim, pierworodny syn, a takim było dziecię Jezus, miał być ofiarowany na własność Bogu poprzez gest złożenia dziecka w ręce kapłana w świątyni jerozolimskiej. Później niemowlę należało symbolicznie wykupić, na przykład przez złożenie w ofiarze pary syrogarlic, czyli rodzaju dzikich gołębi, tak jak to uczynili Maryja i Józef. Dla świętego Jana Pawła II ten gest ofiarowania Jezusa to wymowny obraz całkowitego oddania życia Bogu. Dlatego tego właśnie dnia w 1997 roku zapoczątkował Dzień Życia Konsekrowanego. W kontekście ofiarowania Jezusa jeszcze bardziej wymowny staje się symbol gromnicy, zapalonej świecy, która dlatego świeci, że się spala, że się zużywa. Ta metafora w pełni odnosi się do Jezusa, który nie inaczej jak przez pełną ofiarę z siebie samego stał się światłością świata. Starotestamentowy obrzęd stał się zatem zapowiedzią misterium paschalnego. I w takim samym sensie symbol świecy, która świeci przez to, że się spala, odnosi się do każdej osoby konsekrowanej, która oddała siebie Bogu całkowicie i na zawsze, na wieczność poprzez profesję rat ewangelicznych. Dzięki temu rozsiewa wokół siebie światło, znak bliskości z Chrystusem. Czyni to nie inaczej, jak przez ofiarną służbę, czyli pokorne, codzienne spalanie się. A to wyraża zapalona świeca, którą trzyma w swym ręku osoba składająca profesję lub ponawiająca ją, tak jak to będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę, w święto ofiarowania Pańskiego, w 24 dzień życia konsekrowanego.